Moje miasto. Debata przedwyborcza Radia Merkury.
Dobry wieczór Państwu. Witają Rafał Regulski
i Rafał Muniak, a także realizująca tę audycję Edyta Mosińska.
Ta rozmowa o Gnieźnie, wieńczy cykl naszych radiowych przedwyborczych debat o i w największych miastach Wielkopolski.
Byliśmy już w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i Ostrowie Wielkopolskim.
Dziś kolejna Gniezno, ale to nie my jesteśmy w Gnieźnie, lecz Gniezno u nas.
Innymi słowy, trzej kandydaci na prezydenta Gniezna są w studiu Radia Merkury przy ulicy Berlińskiego w Poznaniu.
Zaraz ich przedstawimy i powitamy.
A dlaczego oni są u nas, skoro wcześniej to my jechaliśmy do innych miast?
Ano dlatego, że spośród tych wszystkich miast Gniezno jest najbliżej Poznania i panów kandydatów zaprosiliśmy tutaj.
No zawsze jest miło gościć w Poznaniu ludzi, no w końcu z pierwszej stolicy Polski.
Pierwszej stolicy? A to nie Poznań?
No co ty, no Gniezno, wiadomo.
No tak, proszę państwa, mój redakcyjny kolega Rafał Muniak zawsze był dumny ze swego Gniezna i wczoraj powiedział mi nawet, że dobrze mu się tam żyje.
No bo to prawda, a miasto ma swoje problemy i cieszę się, że możemy dziś o nich porozmawiać z ludźmi, z których jeden, tu spoglądam na panów, na pewno będzie rządził przez kolejne 4 lata Gnieznem.
No to powitajmy naszych gości. W studio witamy kandydatów na prezydenta Gniezna w kolejności może alfabetycznej, Rafale.
Pan Tomasz Budasz.
Dobry wieczór państwu, witam serdecznie.
Kandydat Platformy Obywatelskiej na prezydenta Gniezna, pan Jacek Kowalski, obecnie urzędujący prezydent, kandydat z ramienia SLD i Lewicy. No i pan Krzysztof Ostrowski, kandydat z ramienia PiSu.
I na razie tak szybciutko, panowie, pan Tomasz Budasz, lat?
Lat 42.
Stan cywilny?
Oczywiście żonaty, dwójka dzieci.
Wykształcenie?
Wyższe ekonomiczne.
Zawód?
W tej chwili wykonywany prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Gnieźnie.
Pana największy dotąd sukces życiowy?
Największy sukces życiowy to moja żona i dzieciaki. 8-letnia dziewczynka i 10-letni Filip.
Pan Jacek Kowalski, obecnie urzędujący prezydent, kandydat z ramienia SLD i Lewicy, lat?
64.
Stan cywilny?
Żonaty.
Wykształcenie?
Inżynier.
Zawód?
W tej chwili urzędujący prezydent miasta Gniezna.
Największy dotąd sukces?
Na pewno córka, która jest lekarzem medycyny i stomatologii, a w pracy na pewno budowa podziemnego targowiska oraz podziemnego parkingu oraz targowiska i budowa dużego zakładu utylizacji odpadów stałych w Bulkowie za prawie 90 milionów złotych.
I pan Krzysztof Ostrowski, kandydat z ramienia Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Gniezna. Panie Krzysztofie, pan ma lat?
53.
Stan cywilny?
Żonaty.
Wykształcenie?
Wyższe.
Zawód?
Lekarz.
I największy pana sukces?
Powiem trochę inaczej niż koledzy. Też mam rodzinę, żona, trójka dzieci. Miła blondynka. Dzieci, z których możemy być dumne, ale zawodowo, bo w takiej tutaj roli się spotykamy, to uznałbym przyznanie przez Centrum Adama Smitha w 2010 roku nagrody dla najlepszego starosty w Polsce w kategorii zarządzanie.
Proszę państwa, naszych kandydatów państwo na razie poznali, bym powiedział tak bardzo protokolarnie i kwestionariuszowo, ale myślę, że w tej rozmowie do 22 wyłoni się pełniejszy obraz tych osób i pełniejsze portrety tych osób, które chciałyby rządzić Gniezdem. Cóż, przechodzimy do rozgrzewki.
No takiej. Właśnie, taką rozgrzewką poprosimy panów o komentarz do tego, o czym mówi całe Gniezno praktycznie od wczoraj. Ten scenariusz napisało samo życie. No wczoraj podczas obrad sesji Rady Miasta niespodziewanie do wiceprezydenta Rafała Spachacza podszedł nieznajomy mężczyzna, publicznie wyznał mu miłość, pocałował w policzek i zasugerował, że był z nim w związku. Prowokacja, napad czy zamach, jak o tym mówi się już w Gnieźnie, a jak komentują to panowie, czy to wydarzenie może świadczyć już o obniżeniu standardów politycznych w naszym mieście?
Panowie, tutaj nie mierzymy jeszcze czasu, ale prosimy o bardzo krótką wypowiedź, może w kolejności...
Pan prezydent, może Jacek Kowalski, bo pan widział to osobiście, był pan blisko.
Tak, jest to prowokacja polityczna. Trudno w tej chwili powiedzieć, kto to uczynił, ale na pewno standard bardzo niski. To jest podłe, takich rzeczy się nie robi. Nie wolno takich rzeczy robić. Podła prowokacja polityczna.
Panie prezydencie, a pana pierwsza reakcja, kiedy to się tak blisko pana działo?
Muszę panu powiedzieć, że byłem osłupiały.
Tak jak większość radnych widzieliśmy, to zresztą to jest wszystko nagrane.
Panie Krzysztofie, pan Krzysztof Ostrowski.
Myślę, że jak tu siedzimy wszyscy, to będziemy zgodni, że taki fakt należy potępić. Do tej pory kampania w Gnieźnie odbywała się spokojnie, bardzo spokojnie. Też myślę, że się zgodzimy, a tu nagle taka sytuacja. Także potępiam. Nawet trudno mi się domyślać, kto za tym stoi. Jest to kampania, którą nigdy byśmy nie chcieli, myślę, prowadzić. Podła, nieelegancka. Mam nadzieję, że taki incydent do końca kampanii się nie powtórzy.
I pan Tomasz Budasz.
Koledzy już powiedzieli, ja tylko powiem draństwo, chamstwo i cała Platforma jest z panem Rafałem Spachaczem. Przypomnę, jest to kandydat Platformy Obywatelskiej do Rady Powiatu. Także to, co się wydarzyło, potępiamy.
Mamy tutaj wrażenie, że wszyscy panowie są z panem wiceprezydentem.
Ja jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości wyborczo nie jestem z panem wiceprezydentem, natomiast w tej sytuacji trudno nie być człowiekiem, który w ten sposób został potraktowany.
Ja pracuję na co dzień, jest to ogromnie sumienny, uczciwy człowiek, pracowity i że coś go takiego spotkało, to tylko bardzo ubolewa.
Ja tylko jeszcze panów zapytam, czy w panu ocenie to może zaszkodzić panu Spachaczowi?
Ja osobiście uważam, że nie powinniśmy więcej nad tą kwestią rozmawiać, natomiast niech wyborcy sami zdecydują, niech ocenią, czy to, co się wydarzyło, czy ten akt polityczny, to draństwo, bo to tak należy powiedzieć wprost, draństwo, czy ma jakiś wpływ, czy nie, według mnie nie powinno mieć i uważam, że powinniśmy zamknąć dyskusję w tym momencie.
Zgadzam się z kolegą, oczywiście, tak.
Panowie, przechodzimy do meritum naszej dzisiejszej dyskusji. Poprosimy najpierw o rozwinięcie waszych haseł wyborczych. Tutaj będziemy już liczyć czas, tak?
Po jednej minucie.
Poprosimy najpierw pana Tomasza Budasza. Obudźmy to miasto. Kto je uśpił? Wszak Platforma współrządzi miastem przecież od 4 lat.
Faktycznie moje hasło Obudźmy to miasto jest to hasło, które ma obudzić miasto jako całość. Miasto jako społeczeństwo, bo nie wiem, czy państwo wiecie, że tylko ponad 40% idzie na wybory. Miasto, które musi przyspieszyć, dokonywać szybkich zmian, ale przede wszystkim miasto, które musi się przeorganizować na społeczeństwo. Mój program wyborczy zawiera wiele sugestii, które otrzymałem od mieszkańców. Stąd ci mieszkańcy się budzą pomału. Ci mieszkańcy wzięli udział w budżecie obywatelskim i pokazali, że pomalutku się budzą. Ogromnie się z tego cieszę i dzwonię budzikiem dalej, żebyśmy obudzili to miasto.
Mhm. Czyli chodzi też panu o aktywizację obywatelską ludzi, którzy nie lubili chodzić na wybory. Ma pan nadzieję, że będą chodzić?
Odpowiem w ten sposób, że to nie urzędnicy decydują o kształcie miasta. O kształcie miasta decydują obywatele. A żeby obywatele mogli decydować, czy czuć się odpowiedzialni, muszą uczestniczyć w tych wyborach. Stąd ogromny apel, obudźmy to miasto, idźmy do wyborów.
Dobrze. I teraz jedna minuta dla pana Kowalskiego, dla pana prezydenta. Pana hasło to dla Gniezna razem. Kto ma być razem, z kim lub z czym?
W każdej dobrej sprawie wszyscy razem. Tylko wtedy możemy zrobić więcej. Wczorajsza debata nad budżetem obywatelskim, czy przedwczorajsza debata, potwierdziła, że można to zrobić. Można razem zaproponować 34 wnioski, bo tyle wpłynęło. Ludzie wiedzą najlepiej, co potrzebują w swoim środowisku, na swoim siedlu, co jest najpilniejsze. Czasem, będąc w urzędzie, można tego nie zauważyć. Na debatę wynajęliśmy salę w Instytucie Kultury Europejskiej. Była za mała. Nie wszyscy się zmieścili. Musieliśmy opóźnić rozpoczęcie samego głosowania nad budżetem obywatelskim. To potwierdza, że bardzo ludzie potrzebują kontaktu i chcą się włączać w życie miasta. Głosowanie poszło bardzo sprawnie, wybrali 5 najlepszych projektów, między innymi, no cieszę się bardzo, bo również w zakresie służby zdrowia jest wybrany jeden z projektów.
Czas minął, dziękujemy bardzo.
Pan Krzysztof Ostrowski, bo Gniezno potrzebuje zmian, mam receptę na Gniezno, rozumiemy, że ma pan receptę jako lekarz, na co więc choruje Gniezno i jaki lek pan zapisał na tej recepcie?
Bardzo syntetycznie ujmując, Gnieznu brakuje wizji, jakiejś strategii dalekosiężnej rozwoju miasta. Ta perspektywa właściwie ogranicza się myślenia do jednej kadencji. Myślimy w kategoriach kadencji, nie myślimy w kategoriach 10-20 lat do przodu. Efektem tego jest, że Gniezno właściwie jest miastem bez perspektywy dla młodych. I zawsze było tak, że część młodych szukała szczęścia w większych miastach jak w Poznaniu, za granicą. Natomiast uważam, że teraz jest sytuacja dramatyczna, bo z kim nie rozmawiam, to praktycznie każdy nie widzi tu przyszłości, każdy chce wyjechać. Gniezno robi się miastem lombardów, miastem lumpeksów. Brakuje tu pracy. To, że w swoim programie ująłem jako podstawowy problem. Brakuje stałej, dobrze płatnej pracy. Jeżeli nie zmienimy tego, jeżeli nie znajdziemy recepty na Gniezno, jeżeli tu się nie zgadzam z panem Tomaszem Budaszem, że urzędnicy nie mają wpływu na Gniezno. Prezydent miasta wybrany w wyborach bezpośrednich ma bardzo duży wpływ na kreowanie realne, sytuacji w mieście i te wybory 16 są nadzieją na to, że te zmiany będą mogły nastąpić.
Czas minął. Proszę państwa, przypomnę, że słuchają państwo debaty kandydatów na prezydenta Gniezna na antenie Radia Merkury. Panowie, teraz zaplanowaliśmy po jednym pytaniu, które nazwaliśmy sobie pytaniem pod włos. Pytanie do pana Kowalskiego i do pana Budasza, czyli urzędującego prezydenta, no i pana Tomasza Budasza, który zarazem jest prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Gnieźnie.
Czyli podwładnym pana prezydenta.
Czyli podwładnym. Panowie, czy panowie kandydują w porozumieniu, w zgodzie, czy też może pan Budasz świadomie ryzykuje posadą? Który z panów pierwszym może...
Dobrze, ja oczywiście mam dużą odwagę cywilną i odpowiem na pytanie. Jak najbardziej przed moim kandydowaniem przeprowadziliśmy rozmowę z panem prezydentem, wyjaśniliśmy, ja powiedziałem, jakie są przyczyny, motywacje mojego kandydowania. Mam nadzieję, że jesteśmy dżentelmenami, a więc o samej treści nie będziemy tutaj mówili. Natomiast jest fakt, że jestem podwładnym pana prezydenta.
Pan pytał prezydenta o...
Nie pytałem o zgodę pana prezydenta.
Zgoda nie była potrzebna.
Taka zgoda nie jest potrzebna. Demokracja pozwala każdemu z nas kandydować. Natomiast... W tej chwili mam też bogate doświadczenie samorządowe, bo przecież jestem radny drugą kadencję. Wcześniej pracowałem w Urzędzie Miasta jako sekretarz miasta, stąd te wszystkie pomysły moje, które mam. I ja nie widzę konfliktu interesu, tym bardziej, że w przypadku wydarzeń, które toczą się w czasie pracy, chociaż mam nienormowany czas pracy, korzystam z urlopu wypoczynkowego. I w związku z powyższym myślę, że to nie koliduje, jeżeli chodzi o podwładność.
A czy wystartował pan po to, żeby ewentualnie odebrać głosy
panu? Nie, wystartowałem po to, żeby to wygrać i mogę zapewnić wszystkich, że będę do 16 listopada działał tak, żeby wygrać to. Może?
Panie prezydencie, pan Kowalski, pan Jacek Kowalski. Zasadzie,
tak, cóż ja mam powiedzieć? No, moje kandydowanie jest przede wszystkim po to, żeby dalej służyć mieszkańcom.
Bo ale pytamy o kandydowanie pana podwładnego. Czy pan tutaj nie utracił zaufania do prezesa swojej spółki, który oto z panem w szranki stanął teraz?
Pytamy nie bez kozery, bo w Trzemesznie burmistrz zwolnił swojego wiceburmistrza, który zaczął kandydować 4 lata temu na burmistrza, a teraz wysłał na urlop swojego podwładnego, który też kandyduje.
Panowie, jak widzicie, nic takiego nie zrobiłem. Pan Budasz pracuje na swoim stanowisku. Ja wykonuję swoje obowiązki. Pan Budasz prowadzi swoją kampanię. Ja prowadzę swoją kampanię wyborczą. Znamy się na tyle dobrze, że nie chciałbym cenzury czy opinii wystawiać panu Budaszowi jako prezesowi.
Rozumiemy, dobrze. No i pan Krzysztof Ostrowski, dwukrotnie pan bez skutku dotąd walczył o fotel prezydenta Gniezna. Kiwa pan, że nie. Ile razy? Raz. Przepraszam bardzo. Nie udało się, dostał pan najmniejszą liczbę głosów. I skąd ten upór? Czy nie odbierał pan tego wyniku poprzedniego jako jednak woli ludu, która mówi, nie chcemy Ostrowskiego?
To było dosyć dawno, bo przed kilkunastu laty. Wtedy jeszcze nie miałem możliwości dać się poznać mieszkańcom Gniezna. Potem pełniłem obowiązki starosty. To starostowanie nie zostało tylko dobrze ocenione przez Centrum Adama Smitha, ale także przez Gnieźnian, czego miałem liczne dowody. Może to krótki czas, żeby o tym mówić. Wynik wyborczy po starostowaniu był dobry. I myślę, że teraz jest zupełnie inna sytuacja. Ja jestem doświadczonym samorządowcem, który ma konkretne osiągnięcia, który ma konkretne doświadczenie i wykształcenie, nie tylko zawodowe. I jestem przekonany, że przez wiele osób jestem postrzegany jako nadzieja na lepsze jutro i na zmiany w Gnieźnie, nawet wręcz jako gwarant tych zmian. A oczywiście głosowanie pokaże, jak to jest w rzeczywistości.
Moje miasto. Debata przedwyborcza Radia Merkury.
Przechodzimy do rundy zasadniczej, o rozmowy o problemach Gniezna.
Bezrobocie w powiecie gnieźnieńskim około 13%. Jakie są panów recepty na obniżenie tego bezrobocia?
Tym razem panom damy po 2 minuty, bo to tak. Problem poważny, chyba że panowie tego czasu nie wykorzystają, bo mogą z tego przywileju skorzystać.
Pan prezydent Jacek Kowalski, może na początek.
Nie, aż tutaj pan Krzysztof Ostrowski chwali się, że laury ma. W poniedziałek odbierałem w Katowicach nagrodę lidera rozwoju regionalnego. Nagroda niesamowicie prestiżowa na Kongresie Polskiej Przedsiębiorczości. Miałem możliwość zaprezentowania Gniezna w towarzystwie przedstawicieli miast takich jak Rio de Janeiro, Linz, Londyn. Wyrazili zainteresowanie przyjazdu do Gniezna. To się wiąże, to ciekawe, bo chcą pomóc w zakresie przedsiębiorczości. To jest bardzo ważne, szczególnie pan, który był z Londynu i zajmuje się wyłącznie biznesem, inwestycjami. Gniezno uważam, że ma szansę dużą i robimy pierwsze kroki, żeby walczyć z bezrobociem. Potrzebne są inwestycje i o tym doskonale wiem, dlatego też pierwszy taki bardzo silny atut Gniezna to młode środowisko akademickie. Przez młodych na pewno następuje rozwój. Udało się zatrzymać spadek liczby mieszkańców, to już jest pierwszy pozytywny symptom i praktycznie czekamy za inwestorami do wolnej strefy ekonomicznej Kostrzyńsko-Słubickiej. W zeszłym tygodniu był pan dyrektor strefy Kostrzyńsko-Słubickiej, potwierdził, że są pierwsze oferty na rozpoczęcie już inwestycji w przyszłym roku. Jedna oferta jest na 200 miejsc, druga na 450, jeszcze jedna jest na podobną ilość. Prowadzę również rozmowy z inwestorami amerykańskimi o dużym, o wiele większym zakresie, jeśli chodzi o miejsca pracy. Ale o tym nie chciałbym mówić, żeby po prostu nie przedobrzyć. Jestem przekonany, że to się uda. To się uda na
pewno. Panie prezydencie, czy taki laur, który pan wczoraj odebrał, czy za taki laur miasto coś płaci, czy...
Nie zapłaciliśmy ani złotówki. Ani złotówki nie zapłaciliśmy.
Pan Krzysztof Ostrowski.
W moim programie wyborczym, bardzo krótkim, bo to jest 11 priorytetów, praca jest na pierwszym miejscu i nie bez kozery. Jeszcze nawiązując do wypowiedzi mojego poprzednika, no, panie prezydencie, lider rozwoju regionalnego Gniezno, to chyba jakaś kpina, nieporozumienie. To ja rozumiem, że oni pomylili Wrześnie z Gniezdem. No to wtedy, jeżeli przez 8 lat... Jeżeli
przez 8
lat... Ja nie przerywam panu prezydentowi. Dobrze. Jeżeli przez 8 lat urzędowania pana prezydenta, pan prezydent nie udało się przyciągnąć do Gniezna żadnego poważnego inwestora, co jest oczywiście trudne, ja mam świadomość, że to jest trudne zadanie, ale nie niemożliwe. We Wrześni mamy Volkswagena, Mogilnie fabrykę mebli, Wągrowską fabrykę mebli, czyli jest to możliwe, a przecież inwestor to są miejsca pracy, to jest ta rzecz jakby, która bez której nie ma rozwoju, bez której nie ma zatrzymania młodych w Gnieźnie, bez których Gniezno staje się sypialnią Poznania. To bym powiedział, że na tym polu polityka pana prezydenta i Urzędu Miasta, osób podległych, poniosła całkowitą porażkę. I teraz krótko, co trzeba zrobić, bo tak było pytanie. Bo nie ma jednej recepty, natomiast na pewno nie da się ściągnąć inwestora, jak nie będzie terenów pod inwestycje. Muszą być tereny pod inwestycje, tereny uzbrojone. Jeżeli, i tutaj było bardzo niemrawe działania ze strony urzędu, jeżeli tych miejsc, terenów brakuje w Gnieźnie, to jest gmina Gniezno, która otacza administracyjne Gniezno, jest wójt Le Mans, z którym należało prowadzić rozmowy, a nie tylko rozmowy, ale sfinalizować. I choćby tam mogły powstać tereny pod inwestycje, a bez takich terenów, bez uzbrojonych terenów, bez pozyskania środków na tych, bez pozyskanych środków, nie ma możliwości ściągnięcia inwestorów. To wszystko było w programie pana prezydenta, jeszcze dzisiaj czytałem, natomiast nie zostało to zrealizowane. Ja deklaruję, że praca, czyli tworzenie nowych miejsc pracy, tak, dobrych miejsc pracy, atrakcyjnych miejsc pracy, to będzie głównym celem mojego działania, jednym z głównych celów mojego działania, chociaż doceniam skalę trudności. Bez tego, bez rozwiązania tego problemu, bez ściągnięcia tu inwestorów, nie będzie możliwości zatrzymania młodych w Gnieźnie, nie będzie możliwości rozwoju Gniezna.
Dziękujemy, czas minął.
Tomasz Budasz.
Program został zrealizowany.
Ja się zgadzam z moim przedmówcą, jeżeli chodzi o brak terenów inwestycyjnych w Gnieźnie. Faktycznie nie mamy ich. Ja w swoim programie mówię wyraźnie, bezpośrednia współpraca z gminami otaczającymi nas, ale mówię o zgodnej współpracy z gminą Gniezno, a docelowo również o połączeniu miasta z Gniezna z gminą Gniezno. Tak jak zrobiono to w Zielonej Górze, uzyskano dodatkowe efekty ekonomiczne w postaci 5% dodatkowego odpisu w podatku od osób fizycznych. Gmina Łubowo, która ma dokładnie ponad 200 hektarów, które należy wykorzystać pod aktywizację gospodarczą, to są podstawowe elementy, żeby pozyskać inwestorów. Ja mówię wprost, miejsca pracy w Gnieźnie w przypadku mojej kandydatury, poparcia przez mieszkańców i wyboru na prezydenta powstaną. Po prostu należy te miejsca stworzyć, wiemy jak, bezpośrednia współpraca z władzami Wrześni, ponieważ to Września tutaj jest dla nas przykładem, chyba wszyscy się zgodzimy co do tego. Następna rzecz to jest stworzenie specjalnego wydziału w Urzędzie Miasta, nazywa to się Brygady Tygrysa, tak we Wrocławiu prezydent Dudkiewicz powiedział, która będzie dbała od początku do końca o inwestorów. No i chyba największa rzecz, stworzenie pozytywnego klimatu wobec inwestorów, przedsiębiorców, ale również z terenu miasta Gniezna i powiatu. Myślę, że ten obszar jest zaniedbany u nas i jeden z recept ma być współpraca z tymi lokalnymi przedsiębiorcami, powołanie Gnieźnieńskiej Rady Biznesu. I tutaj też widzę rolę szkół wyższych, o których mówił pan prezydent Kowalski, włączenia się w aktywizację. Niewątpliwie istotnym elementem jest także rozwój spółek komunalnych na terenie miasta Gniezna. Te spółki muszą istnieć, wykonują użyteczność publiczną i na pewno za czasów mojej prezydentury nie pozwolę na jakiekolwiek ruchy prywatyzacyjne w zakresie tych spółek. Podstawą i bazą do wyjścia są również fundusze unijne. Te fundusze unijne na lata 2014-2020 powinny być w bardzo dużym stopniu absorbowane przez miasto Gniezno. I tutaj od razu powiem koledze Krzysztofowi, dokładnie mówię o kandydaturze nie tylko w perspektywie 4 lat, ale i dłuższej, 8.
Czas minął. To były odpowiedzi panów kandydatów na problem bezrobocia w Gnieźnie. Innym problemem, który ja śledząc na odległość jednak to, co dzieje się w Gnieźnie, no myślę, to jakaś niczym choroba nowotworowa toczy miasto, czyli kulejąca, mówiąc delikatnie, rozbudowa szpitala. Panowie, oczywiście, że to nie miasto buduje i prowadzi szpital, ale czy wy, zostawszy prezydentami tego miasta, prezydentem, poczujecie się do tego, żeby coś z tym problemem zrobić, czy nie?
Ja może dodam, że pytamy dlatego między innymi, bo dzisiaj w Gnieźnie wicemarszałek Mateusz Klemenski powiedział, że żaden powiat nie poradzi sobie z utrzymaniem i wybudowaniem szpitala bez pomocy miasta.
Rafale, może jeszcze w jednym zdaniu, na czym polega problem tego szpitala, powiedzmy.
Oj, problem jest złożony, tego się nie da w jednym zdaniu powiedzieć. No jednak została przeprowadzona, no nieudolnie rozbudowa tego szpitala. Stoi budynek 4- czy 5-piętrowy, bodajże 5 czy 6 tysięcy metrów kwadratowych. Pan doktor Ostrowski pewnie się na lepiej orientuje. No i ta budowa od 4 lat stoi praktycznie, tak? Nadzór budowlany wstrzymał rozbudowę.
Pieniądze marszałkowskie, właściwie unijne, trzeba było oddawać.
Inwestycja za 7,5 miliona stoi. Prawdopodobnie są pomysły, żeby no, ten budynek rozebrać.
I pan Krzysztof Ostrowski, PiS. Proszę bardzo, pierwszy. 2 minuty.
Jako jedyny tu z kolegów kandydatów umieściłem sprawę szpitala w swoich 10 priorytetach. Uznając ją za tyle ważną dla mieszkańców Gniezna, że niezależnie od tego, że nie jest ona jakby w kompetencjach prezydenta, że należy się tym zająć. Gdyż Gnieźnianom należy się dobry publiczny szpital, dobry dostęp do opieki medycznej i bezpłatne leczenie. Może w jednym zdaniu nie da się streścić sytuacji, powiem krótko. Szpital rzeczywiście był nieudolnie budowany, były usterki budowlane, ale urzędujący dyrektor miał i pieniądze, i wszelkie możliwości, aby tę rozbudowę poprawić, zakończyć. Nie udało się. Ze szpitala zrobiono sprawę polityczną. Rządząca koalicja PO-SLD w powiecie przez 3 lata praktycznie nic z tą sprawą nie zrobiła. doprowadząc ten szpital do ruiny, a teraz chce budować szpital obok. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Uważam, że w tym szpitalu, który stoi, to jest 7 milionów złotych, trzeba wszelkimi możliwymi sposobami doprowadzić do tego, aby ten szpital jednak kontynuować tę rozbudowę, aby ten szpital do 2016 roku powstał. I uważam, że prezydent, jeżeli Gnieźnianie obdarzyliby mnie zaufaniem, wybrano mnie na prezydenta, to jeden z moich ważniejszych działań, a prezydent ma jednak sporo możliwości, może nie formalnych, ale ma sporo możliwości, nawet wpływania na koalicję powiatową, to będzie to, aby ten szpital powstał i dobrze funkcjonował.
Pan Tomasz Budasz.
2 minuty, prosimy.
Jeżeli państwo obdarzycie mnie zaufaniem, to powiem jedną rzecz. Ten szpital za czasów mojej kandydatury i mojego prezentowania powstanie. Ponieważ ja mam zobowiązania wobec moich rodziców, którzy są lekarzami, mama, i wobec mojego teścia, który jest lekarzem, jak również żona jest lekarzem. Mam wobec nich zobowiązania i to nie są przeobietnice, tylko ten szpital powstanie. Ale nie powstanie on, tak jak powiedział kolega Krzysztof Ostrowski, na tym dużym bałaganie, który jest w tej chwili, 8000 metrów, zła jakość, brak właściwego nadzoru, niemożność właściwie przygotowania tego szpitala do pełnienia funkcji medycznych. Tego tam się nie da zbudować w tej chwili, bądźmy obiektywni. Ten szpital powstanie obok jako gorąca platforma i najważniejsze jest, żeby ten szpital został do czasu w nowej kontraktacji, czyli do roku 2016 wykonany. Platforma Obywatelska, ja osobiście gwarantujemy, że uda się to wykonać. Jest harmonogram przyjęty już na Radzie Powiatu, trwają prace i w tej chwili nie wolno zatrzymać tej machiny. Zatrzymanie machiny pod tytułem budowa szpitala może grozić brakiem kontraktacji w kolejnych latach od 2017. Dlatego bardzo proszę nie mieszać faktów. Ten szpital powstanie.
Początek pana wypowiedzi, panie Tomaszu, mógłby świadczyć, że, czepiając się trochę słówek, że pan chciał zbudować ten szpital dla lekarzy, nie dla potencjalnych pacjentów.
Szpital jest dla pacjentów, ale to jest dość istotne, że u nas brakuje lekarzy. Dlatego też warunki pracy dla lekarzy powinny być w odpowiednim poziomie. Zaczyna brakować pielęgniarek wykwalifikowanych. Powinny mieć odpowiedni poziom. Natomiast pacjenci, którzy tam będą przebywali, życzę, żeby było ich jak najmniej.
Ale szpital niedawno zwalniał pielęgniarki też między nimi. 80 osób bodajże zostało zwolnionych ze szpitala.
Zgadzam się, że nastąpiła redukcja etatów, natomiast trzeba na to spojrzeć w sposób szerszy. Będą powstawały nowe oddziały, stąd też zapotrzebowanie będzie szło w kierunku zupełnie innych kwalifikacji pielęgniarskich.
Pan Tomasz Budasz, ale myślę, że pan Krzysztof Ostrowski może dopowiedzieć, bo nie wykorzystał w pełni swojego czasu. Tam zostało około 30 sekund. Proszę bardzo, panie Krzysztofie.
To jest wiele aspektów tej sprawy. Powiem krótko, że oprócz aspektu budowy szpitala, przez 3 lata Platforma Obywatelska, Sojusz Lewicy Demokratycznej nie zrobiła nic. Nawet raport w kwestii rozbudowy, nawet raport Najwyższej Izby Kontroli to potwierdza, że budynek uległ degradacji. Pod płaszczykiem jakby i całej tej dyskusji o rozbudowie szpitala umyka jakby szerszej opinii publicznej fakt, że szpital ulega zadłużeniu. A zadłużenie szpitala, które na koniec roku ma być 4,5 miliona złotych, będzie groziło nieodwracalnie komercjalizacją, a dalej prywatyzacją. To też jest taki moment, którym bardzo bym chciał jasno powiedzieć, że tak jak pan Tomasz Budasz, też jestem przeciw prywatyzacji spółek miejskich, to także jestem przeciw prywatyzacji szpitala w Gnieźnie. Trochę inaczej to widzi Platforma Obywatelska, a myślę, że w tym się tutaj nie zgadzamy z panem.
Proszę wypowiadać się w swoim imieniu, nie w imieniu Platformy, bo tak to nie wygląda sytuacja.
Panowie, to będzie czas na rundę pytań wzajemnych, a jeszcze
panowie Tomasz Budasz i Krzysztof Ostrowski są radnymi powiatu gnieźnieńskiego, więc ten temat bardzo jest im bliski.
No i te rady powiatu gnieźnieńskiego są bardzo gorące, muszę państwa zapewnić.
Pan prezydent Jacek Kowalski, możemy też pana przy okazji zapytać, co pan robił przez te 4 lata na rzecz szpitala, ale co też pan chce zrobić, jeżeli pan będzie dalej rządził Gniezdem?
To znaczy, tak powiem, że jestem też przeciwny prywatyzacji spółek komunalnych, bo koledzy tak jednoznacznie powiedzieli. Jeśli chodzi o szpital, szpital powiatowy, organem prowadzącym jest starostwo. To, co zostało tam wybudowane, no to oczywiście nie może być tylko problemem na pewno samego powiatu, bo to przecież problem mieszkańców, bo gdzie oni będą leczeni. Ja nie znam szczegółów, ale wiem, że w szpitalach nie wolno stropów robić z takimi otworami, nie wiem, jak to się fachowo nazywa. I one zostały tam położone. To już jest podstawowy błąd. takiego czegoś nie powinno się budować. Został po prostu, została robota źle wykonana i stąd problemy. W zakresie opieki zdrowotnej, chociażby na ostatnim budżecie obywatelskim, o którym mówiłem, przegłosowaliśmy utworzenie poradni onkologicznej. Ona jest potrzebna bardzo. Jest bardzo silny klub Amazonek, który oczekiwał takiego działania. No, ani ze strony poprzednio, kiedy pan Krzysztof Ostrowski był starostą, nie było takich działań, bo to przychodnia została zlikwidowana. Dzisiaj to nie jest nasz obowiązek, ale widzimy taką potrzebę i te środki zostaną wyasygnowane i taka poradnia zostanie stworzona. Nie można dopuścić oczywiście do tego, żeby nie dostać certyfikacji na niektóre oddziały, żeby oddziały były zlikwidowane i na pewno też zrobię wszystko, żeby nie dopuścić do takiego momentu.
Panie prezydencie, w tym budżecie obywatelskim...
Pan wykorzystał czas już.
Tak, to mieszkańcy Gniezna przegłosowali poradnię onkologiczną.
Dobrze, panie Krzysztofie, będzie czas, żeby tutaj dyskutować bezpośrednio. Wzajemnie. Może widzimy, że panowie mają bardzo dużą ochotę podyskutować bezpośrednio, więc może skrócimy czas wypowiedzi w tej rundzie tutaj problemowej. I w takim razie trzecie zagadnienie, wymierająca starówka, to może problem jest szerszy, to takie hasło może... Hasło wytrych, wymierająca starówka. Ja tylko powiem, że wczoraj zajrzałem do Gniezna po południu, około 16-17 na starówkę właśnie i cóż, zobaczyłem rynek pusty, może pustawy będzie lepszym słowem. Na środku oczywiście ogromny namiot, w którym wre praca, której to pracy nie widać, ale ją słychać. No i na ulicy Głównej, czyli Chrobrego, około 300 może metrów od katedry, pusty, duży lokal, co może szokować, zważywszy na to, jakim miastem Gniezno jest lub chce być, jaką ulicą Chrobrego jest ulica, no i że właśnie w takim punkcie takiego miasta tak duży lokal po prostu jest pustym.
Wczoraj akurat pan trafił, mogę tak?
Zaraz zobaczymy, kogo tutaj mamy.
Pan Tomasz Budasz od pana na początek Budasza. Kolejności.
Jeżeli pan prezydent chce, bardzo proszę, ja odstąpię głos. Mogę się powiedzieć później.
Bardzo dobrze, proszę bardzo, pan prezydent Kowalski.
Trafił pan akurat na taki dzień, kiedy nastąpiła likwidacja ogródków działkowych. Od katedry, od samej katedry, od dołu, od podnóża katedry, aż do poczty. Wszędzie są ogródki działkowe, które żyją. Które żyją i nie tylko żyją, gdzie ludzie konsumują coś, ale również odbywają się różne imprezy kulturalne i to bardzo często. Na samym rynku również rynek żyje. Chociażby ostatnio, niedawno przegląd Światowego Festiwalu Kulturalnego. Przyjechało kilkanaście zespołów. Były zespoły nie tylko z Europy, ale i z Afryki. Prezentowali to, co mają.
Ale to żyje od imprezy do imprezy, panie prezydencie,
nie
tak?
Nie tylko. Rynek, jak pan wie, jest wizytówką miasta. Na rynku również były ogródki działkowe. W tej chwili rynek jest zajęty przez inwestycje, o której pan powiedział. I akurat w tej chwili nie może nic więcej się tam dziać, bo po prostu rynek nie jest wielki. Rynek jest skromnym miejscem.
Tą inwestycją, dodajmy, jest fontanna Rafale, tak?
Tak, fontanna.
Proszę bardzo, to pan Tomasz Budasz w takim razie, który odstąpił pierwszeństwo.
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.
Minutka,
już. To znaczy, mam wrażenie, że chodzimy trochę po innym mieście. Ja dużo biegam i aktywnie spędzam czas i tak jak biegam po tym Starym Mieście, to mam zupełnie inne wrażenie. Przerażają mnie te puste lokale użytkowe, przerażają mnie wyprowadzenie się mieszkańców z kamienic, przerażają mnie ten brud, który gdzieś tam się i śmieci pojawiają. Ale na to jest pomysł. Ten pomysł to zagospodarowanie rynku, przedłużenie aż do pod katedrę w okolicach jeziora Jelonek, zagospodarowanie tego jeziora Jelonek i przedłużenie deptaku aż do ulicy Łubińskiego. Ale należy zadać pytanie, skąd wziąć pieniądze na ożywienie tego centrum miasta? Ja w swoim programie mówię trudną rzecz, niepopularną, likwidację zarządu gospodarowania lokalami. To jest prawie 1,5 miliona, które można wykorzystać na odnowienie i tchnięcie życia w centrum miasta. Centrum miasta musi żyć, centrum miasta jest podstawą bytu każdej społeczności. Dlatego pieniądze powinny iść chociażby na wzmocnienie iluminacji bożonarodzeniowych, chociażby na sztuczną plażę, chociażby na wzór stworzenia centrum kulturalnego letniego, tak jak jest w Poznaniu Container Art nad Wartą. Jest mnóstwo pomysłów
I pan je będzie realizował, jeżeli zostanie prezydentem. Dokładnie pan Krzysztof tak. Ostrowski zamyka ten wątek naszej rozmowy.
Starówka rzeczywiście jest brudna i zaniedbana. Trudno mówić o rozwoju turystyki, na przykład jest taka Starówka. I zasadniczo są dwa powody takiej sytuacji. To powody ciągną się już od dłuższego czasu. Po pierwsze, że pieniądze z czynszów nie zostają przeznaczone, czynszów zebranych od lokatorów i lokali użytkowych nie zostają przeznaczone na remonty, tylko w dużej mierze przeznaczone są na przykład no, nie wiem, na wyjazdy zagraniczne, na pierogi, rogale czy inne jakieś fajerwerki.
Pierogi to moje prywatne pieniądze, panie Ostrowski.
Jest bardziej symbol, powiedziałem. Panie prezydencie, nie przerywałem panu.
Ja tylko... Raz pan przerwał.
Znaczy, raz, przepraszam. Żeby nie być gołosłownym, to zacytuję dane z ostatnich 4 lat, zresztą pismo Urzędu Miasta, więc to są dane wiarygodne. Przez ostatnie 4 lata zebrano 34 miliony złotych czynszu i z tej kwoty na remont miejskich kamienic dano 10 milionów złotych około, a 23 zostało rozdysponowane inaczej. Oczywiście tam jest zarząd, zarządzanie, inne rzeczy, ale generalnie duża część tych pieniędzy po prostu nie jest przeznaczona na remonty. I chciałem zadeklarować krótko, że jeżeli zostanę prezydentem, to pieniądze z czynszów będą zostawały przeznaczone na remonty kamienic. Jeszcze jedno zdanie.
Naprawdę ostatnio, bo już dzwoneczek dzwonił. Dosłownie krótko, jedno zdanie. Jedno zdanie pojedyncze.
Lokale użytkowe za kadencji pana prezydenta podniesiono czynsz 100-200%. Zaskutkowało to tym, że duża część tych lokali została zamkniętych.
Widok jest bardzo... Widok...
Będą się panowie mogli
widok
odnieść.
Jest bardzo przykry, jak się spaceruje Starówką. Przed lokalami, przed restauracjami stoją często właściciele.
W końcowej części pozwolimy panom tutaj jak jeszcze takie... nawiązać.
Tak, oczywiście, dobrze. Tak.
Czyli obudzimy tą Starówkę po prostu.
Może przejdziemy już właśnie do rundy pytań wzajemnych.
Ja bym proponował, Rafale, żebyśmy dosłownie jeszcze minutę poświęcili temu, co, bo to może nie nazwiemy tego problemem, ale może szansą. Ja bym zapytał panów, jak zamierzają wykorzystać zbliżające się obchody 950-lecia chrztu Polski.
1050-lecia.
Ojej, przepraszam bardzo.
1900.
Tak, jasne. Jasne, oczywiście.
Ale wybaczamy, zdarzają się pomyłki wszystkim.
Emocje. Gniezno na pewno odegra tutaj podczas tych obchodów niebagatelną rolę, panowie. Czy widzicie szansę dla miasta na wykorzystanie tego? Po jednej minucie, prosimy bardzo.
Pan prezydent Kowalski.
Znowu pierwszy.
Dobrze. Ale może... może pan odstąpić?
No bo to jest ta kolejność, która teraz wypada z naszego grafika.
Oczywiście te wydarzenia historyczne, które nas w najbliższym czasie czekają, to ogromna szansa, ale też ogromne wyzwanie przed miastem Gnieznem. Przede wszystkim musimy przywrócić rangę miastu Gniezno. Nie może być tak, że w świadomości mieszkańców Polski próbuje się wmówić, że w Gnieźnie nie powstała Polska. Projekt, który był realizowany przez starostwo powiatowe akurat, Tu powstała Polska, pokazał wybitnie. Tu powstała Polska, czyli w Gnieźnie i na terenach ziemi gnieźnieńskiej. I o tym należy pamiętać. To po pierwsze. Po drugie, szlak piastowski, który w tej chwili jak gdyby w nowej formule zaczął funkcjonować, ma absorbować ponad 120 milionów złotych w ramach nowej perspektywy unijnej. Tutaj należy pochylić się bardzo mocno nad projektami, które pozwolą nam wykreować nowe produkty turystyczne. Takie produkty, które będą w stanie przyciągnąć ogromne rzesze do Gniezna i w końcu, tak jak inne stolice europejskie, były stolice europejskie, wykorzystamy nasz potencjał.
Dziękuję bardzo. Pan Tomasz Budasz, Platforma Obywatelska.
I pan Krzysztof Ostrowski może. Tak?
Więc rzeczywiście 1050. rocznica Chrztu Polski jest bardzo dużą okazją do promocji miasta. Powstał specjalny zespół, który tym obchodem, przygotowaniem tych obchodów się zajmuje. Wiem, że pan prezydent Kowalski i pan starosta Pilak są w tym zespole. Jak na razie to ta szansa jest przesypiana dosłownie. Starostwo nic nie zrobiło, pan prezydent Kowalski z tego, co pamiętam, to w ramach programu bardzo szerokiego zostały zrealizowane 3 koronacje królewskie w Gnieźnie z promowaniem osoby pana prezydenta i jeden festiwal. I teraz tak, no, można rzeczywiście wykorzystać tą szansę, jeżeli się ma wpływ i się rządzi. Jest to, z tego co pamiętam, został zaproszony papież na te uroczystości. Jest to no, świetna okazja w kontekście do tego, co do agresywnie aktywnie prowadzonej polityki historycznej Poznania do tego, aby podkreślić stołeczność Gniezna, to, że Gniezno jest pierwszą stolicą Polski, żeby część tych uroczystości odbyła się w Gnieźnie, a z tego co wiem, to zanosi się, że większą część tych uroczystości będzie w Poznaniu przy całkowitej bierności pana prezydenta i pana starosty.
Pan prezydent Jacek Kowalski.
Pan Krzysztof zawsze z sarkazmem musi coś powiedzieć. Oczywiście jest to ogromna, niebywała okazja. Miasto promujemy, bo trzeba przypominać stale, że tu się zrodziła Polska, tu są korzenie chrześcijaństwa, były wystawy w Chicago, nie promujące moją osobę, ale promujące miasto Gniezno, w Brukseli, w Parlamencie Europejskim, w Londynie. Pokazywaliśmy, że to tu się wszystko zaczęło. Przyjazd papieża faktycznie zgromadził wielu ludzi, którzy chcą coś zrobić dla Gniezna i dla Poznania. Jest podpisane porozumienie między arcybiskupem poznańskim, między kurią gnieźnieńską. Współdziałamy po to, by dobrze przygotować się do tych obchodów. Przygotować miasto, oczywiście. Miasto włączyć nie tylko zasoby miejskie, ale i również i wspólnoty mieszkaniowe, bo 80% kamienic dzisiaj nie jest własnością miasta, bo tutaj panowie tak też z sarkazmem mówili, że są brudne. 80% to wspólnoty mieszkaniowe i tam zarządza ktoś inny. I jest wiele rzeczy robione. Wyspa, o której się mówi, zaczynamy ją w przyszłym roku, już jest w planie, zaczynamy, czas. Przygotowujemy dokumentację.
Panowie, ja tylko tak krótko zapytam, tylko tak nie. Czy miasto powinno włożyć duże pieniądze w takie obchody?
Miasto powinno pozyskać środki unijne na takie obchody.
To powiedział pan Budasz?
Uważam podobnie. To nie są potrzebne pieniądze, to bardziej potrzebny jest pomysł i determinacja, aby część tych obchodów odbyła się w Gnieźnie.
Pan Ostrowski i pan prezydent?
Wspólne działanie Poznania i Gniezna po to, by uczcić 1050. rocznicę chrztu.
Moje miasto. Debata przedwyborcza Radia Merkury.
Panowie, przechodzimy do rundy pytań wzajemnych od kandydatów do kandydatów po jednym pytaniu.
I umówmy się, że tutaj mogą panowie sobie podyskutować, tak? To znaczy pada pytanie i jeżeli panowie mają pomysł na rozwinięcie wątku, to proszę bardzo. Od kogo zaczniemy tym razem?
Od najmłodszego.
Tak.
Pan Tomasz Budasz.
Najmłodszy, bo ma zamiar pewnie rządzić najdłużej miastem Gniezno, mówiąc humorystycznie. Ale proszę państwa, tak, mam pytania, a czy to pytanie może być
jedno
dla obydwu kandydatów? Może
no
być?
Tak.
No to już to pytanie będzie dokładnie takie same. Jestem ekspertem w zakresie komunikacji i transportu publicznego z racji pełnionych funkcji. No, zjadłem zęb już na tej komunikacji i teraz mam takie pytanie dla obydwu kolegów. Jak widzą możliwość wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej w Gnieźnie? A to dlatego, że u jednego z kandydatów taki pomysł się pojawił. Miasto Gniezno jest, przypomnę, organizatorem transportu publicznego w Gnieźnie. MPK jest przewoźnikiem i ta kwestia mnie ciekawi.
Proszę bardzo. Pan Krzysztof.
Patrząc szerzej, Gniezno potrzebuje nowoczesnego systemu transportowego i ten system to składa się jakby z kilku części. To jest jakby komunikacja publiczna, czyli MPK, tym co zarządza pan Tomasz Budasz, to jest jakby usunięcie wąskich gardeł z ruchu drogowego oraz wytyczenie nowych arterii komunikacyjnych. To jest też inna rola transportu, komunikacji rowerowej. Czy nawet taka wydawałoby się prosta rzecz do pilnowania lepszej jakości wykonywania nakładek bitumicznych. Natomiast pytanie było o to, co rzeczywiście w moim programie może budzić emocje, czyli wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej. No nie jest to jakiś mój oryginalny pomysł, zaczerpnąłem to z innych miast i polskich, zagranicznych, gdzie to się w dużej mierze sprawdza. Taka komunikacja usprawnia poruszanie się w mieście, likwiduje korki, likwiduje wąskie gardła, powoduje, że zmienia się niekorzystny stosunek transportu, tak jak w Gnieźnie 75% osób przemieszcza się samochodami.
Rozumiemy, że będzie płaciło za to miasto, tak?
Miasto i tak płaci za komunikację, bo na dzień dzisiejszy stopień finansowania się z biletów komunikacji to jest 40%, resztę, czyli 5 milionów dopłaca miasto.
Okay,
panie prezydencie, czy Gniezno stać na bezpłatny transport?
No, pan Krzysztof Eklot tutaj nie ma wiedzy, nie dziwię się, bo pracuje w szpitalu. Koszt utrzymania miejskiego przedsiębiorstwa, roczne koszty to 13,5 miliona złotych. Z miasta otrzymują w tej chwili około 4 milionów dotacji. czyli proszę bardzo sobie rocznicę wyliczyć, po to, żeby funkcjonowało sprawnie, tak jak pan Ostrowski tutaj tworzył wizję, przedsiębiorstwo trzeba dobrych, trzeba odtwarzać park samochodowy. 40 autobusów, 10 lat amortyzacja, 4 rocznie, 1,5 miliona jeden autobus, 20 milionów złotych. Artykuł 243 w budżecie finansów publicznych obowiązuje, nie można przekroczyć wydatków, nie mając dochodów. Nie można. To się musi wszystko równoważyć. Wiem, że takie pomysły były, to nie są nowe, to jest po prostu skopiowane, ale robią to na niektórych liniach. Na niektórych liniach albo na części linii. Tak czasem bywa. Także...
Bo nam nie starczy czasu na pozostałych panów.
Panie prezydencie, to nie jest tak, że nie mam wiedzy. Ja tu dokładnie...
Nie 40%, panie Krzysztofie, bo 13,5 miliona, a 4 dopłacamy, pan prezes Budarz może potwierdzić, czyli pańskie rachunki są tu nieprawidłowe.
Panie prezydencie, powtórzę jeszcze raz, tak? Są prawidłowe, mam przed sobą nawet stosowne dokumenty. 40% To jest link pokrycia biletami.
Panie Tomaszu, ile pan kiwa głową?
Chciałem jeszcze powiedzieć tak, że jeszcze jeżeli mogę skończyć. Oczywiście jest tak, że miasto dopłaca 4,5 miliona, całkowity budżet to jest 13 milionów, natomiast...
13,5, 13,4 miliona.
Trochę ponad 13, zmienia się co roku. Natomiast to, co trzeba by dopłacić, to, co wpływa z biletów, to jest 5 milionów złotych. To jest to, o czym mówimy, bo te 4,5 i tak miasto dopłaca. Tu się zgadzamy.
Bo nie będzie czasu na płacenie pozostałych
Jeżeli
panów.
Pozwolicie, panowie, jest jedna rzecz. Jest pytanie tylko... Skąd wziąć 5 milionów, ponad 5 milionów złotych na to? I jeżeli tutaj nie padła dzisiaj nam odpowiedź, ale mówię, szukamy tej odpowiedzi. Jestem ekonomistą i dlatego
skąd?
Pytanie skąd?
W jednym zdaniu powiem tak, jeżeli zostanę wybrany przez mieszkańców prezydentem, mam takie doświadczenie samorządowe, dwukrotnie byłem starostą, wiem, że w budżecie miasta jest wiele szufladek, półeczek, gdzie pieniądze są schowane na różne fajerwerki.
Czyli będziemy szukać. Dobrze. Pytanie, panie Krzysztofie, i tu musimy już teraz się dyscyplinować bardzo mocno.
Pytanie do kontrkandydatów, tak.
To może zadam pytanie z obszaru, który tutaj...
Proszę mi je zadawać.
Sport miejski. Co jest dobrego w przydziale pieniędzy przez sport w mieście, a to co jest złego? Co by pan radny skrytykował i poprawił na lepsze?
Czyli dobre i złe rzeczy w sporcie. Okay.
To znaczy generalnie trzeba rozróżnić sport kwalifikowany, czy ten zawodowy, od sportu dzieci i młodzieży. Jestem gorącym zwolennikiem rozwoju sportu dzieci i młodzieży. Jestem współzałożycielem klubu sportowego Gniewko Gniezno. To jest mały klub, liczymy 120 dzieciaków. To są dzieciaki w wieku od 4 do 11 lat, ale też widzimy, że są inne kluby, inne dyscypliny. Widzimy również nierówności w przyznawaniu środków finansowych na poszczególne kluby.
Gdzie by pan dołożył, komu zabrał?
Przede wszystkim należy się zorientować, jakie powinny być wiodące dyscypliny w mieście Gnieźnie.
Pan ma pomysł, jakie powinny być?
Tak, mam to żużel.
Nie, żużel nie jest sportem. Żużel jest wydarzeniem artystycznym i pieniądze na żużel powinny być lokowane przez miasto, ale uważam, że powinny być na początku kadencji prezydenta określone wysokość środków, które będzie przez 4 lata przeznaczał na żużel. To jest wydarzenie artystyczne, potrzebne mieszkańcom. To nie jest sport.
Pan prezydent?
To samo pytanie, tak?
No, tak, oczywiście, rozumiem, że...
Oczywiście, że stawiam na sport dzieci i młodzieży i tu trzeba zrobić wszystko, żeby ten sport się rozwijał. Mamy wiele dyscyplin oryginalnych, chociażby w Gnieźnie jest mistrz świata w jiu-jitsu, czy w speedrowerze mistrz świata. Przygotowujemy się do budowy hali widowiskowo-sportowej, która zapewni niekonwencjonalnym, mało popularnym dyscyplinom sportu możliwość rozwoju, przygotowania, treningu suchego. Myślę, że to w przyszłym roku mamy przygotowaną dokumentację, bo dokumentacja już jest i chcemy rozpocząć budowę tej hali widowiskowej po to, żeby widowiskowo-sportowej, po to, by każdy znalazł swoje miejsce do treningu i do rozwoju.
To teraz,
jeżeli jedno zdanie mogę, to projekt hali widowiskowo-sportowej i jakby obietnica wyboru, budowy tej hali zawsze pada przed wyborami, także to już panie prezydencie chyba trzeci raz.
Panie prezydencie, pytanie do kontrkandydatów, bo
trzeci raz nie kandyduje pani Ostrowski.
Obawiam się, że nie zdążymy.
Ja, nie, trzeci raz pan kandyduje prezydenta.
Nie. Proszę pytanie postawić kandydatom, swoim konkurentom.
W zasadzie to ja mam pytanie tak. Pytanie w zasadzie takie króciutkie, dwa.
I bardzo dobrze.
Może jedno. Panie doktorze Krzysztofie Ostrowski, pan nie jest mieszkańcem Gniezna. Dlaczego pan nie kandyduje w gminie, w której pan mieszka, do organów samorządowych? To jest pierwsze pytanie. I drugie, wie pan co? Pisze pan na jednym z haseł wyborczych, to było pierwsze zadanie, mam receptę na Gniezno. Mam pytanie, czy to jest recepta refundowana, czy pełnopłatna?
Więc co do odpowiedzi na pierwsze pytanie, rzeczywiście jestem mieszkańcem Skiereszewa, administracyjnie gmina Gniezno, aż funkcjonalnie jest to Gniezno. Natomiast, panie prezydencie, ja lubię duże wyzwania, lubię poważne wyzwania. Mając do wyboru wójta gminy Gniezno, a prezydenta miasta Gniezna, miasto Gniezno z tak zadłużonym budżetem, który pan zadłużył przez lata...
28%, panie Ostrowski, nie mówi, kłamie pan, nie mówi pan prawdy. 28%.
60 milionów złotych, panie prezydencie.
28%, 60 można.
5 milionów, tak? To lubię duże wyzwania, lubię wielkie wyzwania. Myślę, że wielokrotnie sprawdziłem się w pracy z dużymi zespołami ludzkimi i wierzę, że jestem w stanie zmienić to miasto.
Panie prezydencie, i pytanie do pana Budasza jeszcze.
To sobie to samo. Ja jest pracownikiem, także nie chciałbym zadawać pytania.
Jeżeli wolno włączyć się w tą dyskusję i tak powiedzieć na koniec. Widzę pana Krzysztofa Ostrowskiego niedługo, myślę, że w perspektywie nie 4 lat, bo to jest dużo spraw do przygotowania, ale w następnej perspektywie, jak połączymy miasto Gniezno z gminą Gniezno zgodnie, wtedy nie będziemy mieli tych problemów i wtedy myślę, że już... Pewnie pan Krzysztof będzie wtedy w szpitalu sobie leczył spokojnie ludzi i zostawi sprawy zarządzania innym osobom. Mam nadzieję, takim jak ja, młodym, dynamicznym, który po prostu chce obudzić to miasto Gniezno.
Jednak wyczuwa się tutaj jakąś współdziałalność dwóch panów kandydatów, pana Tomasza i pana Jacka. To taka moja refleksja na koniec. Proszę państwa, musimy kończyć naszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Kandydaci na prezydenta Gniezna byli naszymi gośćmi. Panowie kandydaci,
czyli pan Tomasz Budasz, dziękuję. Pan Krzysztof Ostrowski.
Dziękuję bardzo.
I pan Jacek Kowalski.
Również dziękuję bardzo i dobranoc.
Dziękuję panom bardzo za wizytę w studio, a wyborcom z Gniezna życzymy dobrego, trafnego wyboru. Dobranoc. Żegnają się Rafał Rygulski
i Rafał Muniak.
Moje miasto. Debata przedwyborcza Radia Merkury.